Wiecie, jaka jest średnia długość życia mężczyzn w Polsce?
95 lat.
No 95, tacy jak Jurek będą tyle żyli. Krzepcy i tak dalej, ale średnia długość życia mężczyzn w Polsce to 71,8 lat. 71,8, u kobiet jest to więcej, ponieważ jest to 79,7. Ładnie, prawda? I tak sobie pomyślałem, ja mam 24 lata, czyli statystycznie rzecz biorąc, jestem już w 1/3 swojego życia tutaj na ziemi. Już minęła mi właśnie 1/3, teraz będę dążył do połowy i tak dalej, i tak dalej. I wiecie co? Ja wcale się nie staram o to, żeby moje ciało rosło, żeby, powiem inaczej, starzało się. Nie robię... nic nie robię, żeby się starzało. Nie chcę, żeby się starzało, tak? Nie staram się, żeby bolały mnie plecy. Nie staram się, żeby było trudniej mi się schylać, żeby miał mniej sił i tak dalej, i tak dalej. I ci, którzy mają pomarszczone twarze, też nie starają się mieć te zmarszczki, nie? To nie jest tak, że siedzą cały dzień przed lustrem tak, żeby te zmarszczki się porobiły, nie? Albo trzemy włosy, żeby szybciej wypadały i tak dalej. To się dzieje samo. Nie robimy nic w tym kierunku. To po prostu się dzieje. Człowiek dorasta, dojrzewa, a potem zaczyna się proces w drugą stronę, że tak powiem, ale już bez zmniejszania się, tylko ciało starzeje. Mimo naszej woli to się dzieje, prawda? Kto z nas nie czuje, że czas upływa? No chyba każdy czuje, prawda? Nie oszukujmy się. I cały czas jemy, dbamy o siebie, edukujemy się, można powiedzieć, inwestujemy w siebie, w to nasze ciało, które dojrzewa, a potem umiera. I to jest dla nas takie naturalne i oczywiste. Dla kogo nie jest oczywiste, że trzeba iść do szkoły? Dla kogo nie jest oczywiste, że trzeba się nakarmić, trzeba się ubrać i tak dalej, i tak dalej? Oczywista sprawa, prawda? Każdy to rozumie. To jest oczywiste do tego stopnia, że Słowo Boże nie musi o tym przypominać. Słowo Boże nie musi ci przypominać: zjedz pożywny posiłek. Ułóż sobie wygodnie poduszki. Pamiętaj, żeby wyprasować sobie koszulę, żebyś dobrze wyglądał. O, urosłeś trochę, musisz kupić większe buty. Pamiętaj o tym, synu. Ubieraj większe buty, kiedy stopa ci rośnie. Nie, to jest niepotrzebne. Dlaczego? To jest dla nas naturalne. To jest dla nas oczywiste. Proces wzrostu ciała dzieje się samoistnie, można powiedzieć. Z kolei o wzroście duchowym? Oj, Biblia już mówi. Wydaje mi się, że to dlatego, że wcale nie jest to takie oczywiste i naturalne dla człowieka, jak dbanie o wzrost jego ciała. Otwórzmy Ewangelię Jana 6, rozdział 27, werset. Ewangelia Jana 6, 27. Czytamy tutaj takie słowa. Ewangelia Jana 6, 27. Zabiegajcie nie o pokarm, który ginie, ale o pokarm, który trwa ku życiu wiecznemu, który wam da Syn Człowieczy. Jego bowiem zapieczętował Bóg Ojciec. Jak mówiłem, troska o ciało jest zupełnie naturalna i my sami zabiegamy o to. Ale co tutaj czytamy? Zabiegajcie nie o pokarm, który ginie, nie o ten pokarm, ale zabiegajcie o pokarm, który trwa ku życiu wiecznemu, który wam da Syn Człowieczy. Zupełnie inne postawienie środka ciężkości, jeśli chodzi o wartości, tak? Nie to, co cielesne, to, co umiera, ale to, co duchowe, prawda? To jest ważniejsze, to jest priorytetem. Czytamy w pierwszym liście do Koryntian takie słowa. Wszyscy też jedli ten sam pokarm duchowy i wszyscy pili ten sam duchowy napój. Pili bowiem ze skały duchowej, która szła za nimi, a tą skałą był Chrystus. Źródłem tego pokarmu jest Jezus Chrystus. Już nawet dla Izraela, czytamy, nawet dla Izraela, już wtedy tą skałą był Chrystus. Tą skałą był Chrystus. I wiemy, że ten pokarm, jako chrześcijanie, to jest dla nas oczywiste, wiemy, że ten pokarm jest najważniejszy i najlepszy. Chyba nie musimy się tutaj wykłócać, prawda? O ile w wielu różnych, powiedzmy to, wyznaniach czy kościołach można znajdować różnice i spierać się o różne rzeczy, o tyle chyba w tym nie będzie wiele osób, z którymi musielibyśmy się kłócić, że Słowo Boże to jest najlepszy pokarm, prawda? Z tym się w zdecydowanej większości zgadzamy, dzięki Bogu. I jest to najważniejszy pokarm i najlepszy pokarm, ale jedzenie go wcale nie jest dla człowieka takie naturalne, jak zabieganie o pokarm cielesny. Zauważyliście to? Wcale nie jest tak naturalne. Słowo musi przypominać nam o tym. Zobaczmy pierwszy list Piotra, drugi rozdział. Co tam zobaczymy? Pierwszy Piotra, drugi rozdział od drugiego wersetu. Pierwszy Piotra 2:2-3. Jak nowonarodzone niemowlęta, pragnijcie czystego mleka Słowa Bożego, abyście dzięki niemu rośli, jeśli tylko zakosztowaliście, że Pan jest dobry. Czy zakosztowaliście, że Pan jest dobry? Ja zakosztowałem, że Pan jest dobry. Jeśli zakosztowałeś, że On jest dobry, to pragnij czystego mleka Słowa Bożego. To otwierdzenie zakosztowaliście jest jeszcze w podobnym kontekście w Księdze Psalmów. Tam czytamy, skosztujcie i zobaczcie, jak dobry jest Pan. Skosztujcie i zobaczcie. Możesz sprawdzić, dowiedzieć się, poznać, jak dobry jest Bóg. Ciężko jest pragnąć czegoś, jeśli nie wiemy, że to coś jest dobre, prawda? Jeśli skosztujemy i zobaczymy, że dobry jest Pan, wtedy chcemy więcej i więcej. Rzecz, którą lubią chyba wszystkie dzieci, to są lody, nie? Chłodne, słodkie, pychota. Powiem wam coś. Ja do 5. bądź 6. roku życia nienawidziłem lodów. Ale wiecie dlaczego? Bo ich nigdy nie spróbowałem. Nie spróbowałem lodów do 5. bądź 6. roku życia i dziękuję tutaj mojej siostrze Kai, która powiedziała, spróbuj, to smakuje jak ciasto. Wziąłem od niej taką małą łyżeczkę i... Rzeczywiście, jakie dobre! Zakosztowałem, jak dobre są te lody waniliowe. I od tamtego czasu bardzo lubię lody. Nie wyobrażam sobie lata bez smacznych lodów. Prawda? Żółw bez lodów, o nie. Nie przeszłoby, prawda? Ale dopóki nie skosztowałem, jak dobre to jest, dopóki nie zobaczyłem, nie pragnąłem tego. Teraz, kiedy jest ciepło, o, zjadłyby się lody, nie? Jest to pragnienie. I tak samo jest z Bogiem i Jego Słowem. Skosztujcie i zobaczcie, jak dobry jest Pan. I to jest nie tylko chciejcie, bądźcie pozytywnie nastawieni do tego, ale czytamy pragnijcie w liście Piotra, w tym drugim rozdziale. Jak nowonarodzone niemowlęta, pragnijcie czystego mleka. Jak zachowuje się nowonarodzone dziecko, kiedy jest głodne, kiedy pragnie jedzenia. No to jest ryk, tak? I rodzice robią wszystko, żeby jak najszybciej dostarczyć to mleko, bo dziecko pragnie, bo jest głodne, bo potrzebuje tego. Dziecko może mieć przywiniętego pampersa, może mieć najlepszy wózek, najbardziej miękki becik, tak? Wszystko, co najlepsze, ale jak nie będzie mleka, to dziecko nie będzie szczęśliwe. Możesz zapewnić dziecku wszystko, ale dopóki nie będzie nakarmione dobrym mlekiem, to ono nie będzie zadowolone, ono będzie płakało, będzie się domagało, będzie pragnęło tego mleka, tak? Tak, matki doświadczone mówią tak, ojcowie doświadczeni mówią amen. Tak jest. Czego pragniecie? I czytamy, czego pragnicie? Czystego mleka Słowa Bożego. Czystego mleka. Odchodząc trochę od przykładu niemowlęcia, ale zostając przy mleku. Zobaczcie. Mleko może być podane w bardzo różnych formach, tak? Czyste mleko może być podane w butelce, może być podane w kubeczku, może być podawane łyżeczką. Niezależnie jaka to jest forma, ważne, że jest to mleko, prawda? Czy ty przyjmujesz Boże Słowo przez czytanie Biblii bezpośrednio, czy przez słuchanie kazania, czy przez czytanie dobrych książek, uważaj, jakie książki czytasz, czy przez rozmowy, to może być czyste mleko. Ale musisz być uważny, ponieważ nie każda rozmowa, nie każda książka i nie każde kazanie jest czystym pokarmem. Możesz mieć danie, myślisz sobie mleko. O, a okazuje się, że w tym mleku pływają kluski i temu dziecku już tego nie podasz. Niemowlakowi nie podasz mleka z kluskami. Czyste mleko. To musi być czyste mleko, żeby było dla niego pożyteczne. Więc musimy uważać, czy to jest czyste mleko Słowa Bożego. I jeśli pragniemy tego mleka, czystego mleka i przyjmujemy je, to co się dzieje? Czytamy w drugim wersecie też, abyście dzięki niemu rośli. Abyście dzięki niemu rośli. Można się zacząć zastanawiać, co to jest rośnięcie, co to jest wzrost w tym wymiarze niecielesnym, a duchowym, w tym wymiarze wiary, tak? Jedno jest pewne, to mówił Michał tydzień temu, mówił Grzesiu w środę i dzisiaj Michał powtórzył, że o ile nawrócenie to jest akt, to wzrastanie i uświęcanie to jest proces, tak? To jest proces, więc wiem, że wzrost i rozwój jest czymś, co trwa. I to jest w sumie oczywiste. Mamy jajeczko, z którego ma się wykluć pisklak i nie wykluwa się od razu duży kurczak, nie? Wykluwa się najpierw pisklaczek i on je, rośnie. Tak samo jest przecież z nami, prawda? To jest tak oczywiste, że wzrost wymaga czasu, jest pewnym ciągłym procesem. Wzrastanie, myślę, że tak podsumowując i zbierając wszystko razem, o tym jeszcze będziemy mówić, ale tak wybiegając trochę do przodu, to upodabnianie się do Chrystusa, czyli zmienianie się z człowieka świata na człowieka według natury duchowej. I to jest coś, co trwa cały czas. Wyobraźcie sobie, że chcielibyście się nakarmić na zapas. Okej, idę do pracy na załóżmy 12 godzin. No to co? Zjem na śniadanie, obiad i kolację, nie? Ma to sens, tak? Nie, to nie ma sensu. Wyobraź sobie, że idziesz na wędrówkę w góry na tydzień, to nie chcesz mieć balastu, ciężkiego jedzenia, to zjesz całe jedzenie z całego tygodnia przed wędrówką, żeby było ci lżej. To tak nie działa. To tak absolutnie nie działa. Musisz być sukcesywnie karmiony. Przez cały czas karmiony odpowiednią ilością. Nie możesz przestać jeść, myśląc, że potem nadrobię. Albo, że najem się teraz, a potem nie będę jadł. Nie, musisz jeść cały czas, przyjmować wystarczającą ilość tego pokarmu. Co czytamy tutaj? Wracam do drugiego wersetu. Abyście dzięki niemu rośli. I nie czytamy, abyście dzięki niemu urośli. Nie? Nie, abyście urośli, czyli jednorazowo, tylko żebyście rośli. Wzrastajcie cały czas. Jak ćwiczenie powtarzane wiele razy. Tylko ćwiczenie powtarzane sukcesywnie ma jakiś wpływ na ciało, tak? Jeśli na przykład podnosimy ciężary, no to jeśli jednego dnia się namacham, wow, o, czuję, nie? Ale jeśli w następne dni nie będę ćwiczył, to na co mi był ten wysiłek pierwszego dnia? Tak samo jest z ćwiczeniem na instrumencie. Ja mogę się zawziąć i 8 godzin ćwiczyć na jakimś instrumencie, ale jeśli nie będę tego powtarzał przez kolejne dni, to na co mi to ćwiczenie? Nie urośnijcie, a rośnijcie, wzrastajcie. I im więcej, tym lepsze efekty, nie? Jeśli człowiek jest dobrze dokarmiony, to się dobrze rozwija. Jeśli człowiek przyjmuje za mało wartości odżywczych, no to jest chorowity, nie rośnie tak szybko, jest mniejszy niż rówieśnicy, tak? Tak to niestety jest. W Kolosan w pierwszym rozdziale czytamy, że mamy wzrastać w poznawaniu Pana. Wzrastać w poznawaniu Pana, czyli poznawać Go coraz lepiej. Jak się poznaje człowieka? Jak się poznaje człowieka? Przez przebywanie z nim w jednym miejscu, przez rozmowę z nim, przez przechodzenie przez różne doświadczenia, miłe i niemiłe, łatwe i trudne chwile. Ja teraz jestem w małżeństwie, poznaję moją żonę i ona mnie i wzrastamy w poznawaniu siebie jak nigdy przedtem. Dlaczego? Bo jesteśmy więcej czasu ze sobą. Bo spędzamy więcej czasu, więcej rzeczy przechodzimy wspólnie. I mogę z całą pewnością powiedzieć, że nigdy nie wzrastaliśmy tak w poznawaniu siebie nawzajem, jak właśnie teraz. SMS-y? Dajcie spokój. Bycie z Panem i poświęcenie czasu. To jest coś, co sprawia, że poznajesz Go, że zbliżasz się do Niego. W 2 Piotra czytamy, że mamy wzrastać w łasce i poznaniu Pana. Dochodzi łaska, czyli wzrastać w łasce, czyli w niezasłużonym Bożym dobru. Kto nie chciałby więcej niezasłużonego dobra od Boga dla siebie? O, ja chcę w tym wzrastać. Jaki jest przepis, jaka jest recepta? Zbliżyć się do Niego. I wzrastanie nie jest tylko sugestią, że byłoby dobrze, gdybyś wzrastał. Przydałoby się raz na jakiś czas. To jest właściwie nakaz. Wzrastajcie. Wzrastajcie. Bezpośrednie słowo do nas. Narodziliśmy się z ducha. Okej, jesteśmy niemowlakami. Mija rok. Mija 2 rok. Mija 3 rok. A my dalej jesteśmy takimi niemowlakami i jemy mleko. O! Coś w tym momencie jest nie tak, nie? Kiedy dziecko się rozwija prawidłowo, no to musi rozszerzać dietę, prawda? Mimo tego, że jest przyzwyczajone do swojego mleka. Mimo, że to mleko jest znane, jest smaczne, jest przyjemne, jesteśmy z nim obeznani, ale dietę trzeba rozszerzyć. Niektóre dzieci nie lubią przejścia na pokarm stały. Jak to się mówi, rozszerzanie diety, tak? To nie dla wszystkich jest przyjemne, ale to jest potrzebne. Kojarzycie na pewno z pierwszego listu do Koryntian 13 rozdział, prawda? O miłości. I tam w 11 wersecie święty Paweł pisze: dopóki byłem dzieckiem. To działy się rzeczy dziecięce, tak? Ale potem, gdy stałem się mężczyzną, zaniechałem tego, co dziecięce. Zaniechałem. To już minęło. Teraz jest czas na coś innego, na coś więcej. Czas na rozwój, czas na wzrost. A było tak miło, nie? Być takim dzidziusiem karmionym. Przyjemnie, przyjemnie. Zobaczmy Efezjan 4 rozdział. Efezjan 4:11. Od 11 do 15. Efezjan 4:11. I On ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a jeszcze innych pasterzami i nauczycielami dla przysposobienia świętych, dla dzieła posługiwania, dla budowania ciała Chrystusa. Aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego, do człowieka doskonałego, do miary dojrzałości pełni Chrystusa. Abyśmy już nie byli dziećmi miotanymi i unoszonymi każdym powiewem nauki przez oszustwo ludzkie i przez podstęp prowadzący na manowce błędu. Lecz będąc szczerymi w miłości, wzrastajmy we wszystkim w Tego, który jest głową, w Chrystusa. Więc tutaj możemy znaleźć odpowiedź na pytanie, dlaczego trzeba rosnąć, dlaczego trzeba wzrastać, a co z tym się wiąże? Zmienić pokarm. Werset 13 i 14 jest naszą odpowiedzią. Właściwie 14. Abyśmy już nie byli dziećmi miotanymi i unoszonymi każdym powiewem nauki przez oszustwo ludzkie i przez podstęp prowadzący na manowce błędu. Wiemy, że dzieci są cwane, dzieci są mądre, jak na swój wiek, ale nie oszukujmy się. One nie mają jeszcze pełni mądrości, prawda? Nie mają tego doświadczenia. Łatwo jest im wmówić pewne rzeczy, łatwo jest nimi, jeśli ktoś ma takie intencje, manipulować. Przypomina mi się sytuacja, chyba nigdy jej nie zapomnę, jak byliśmy u szeflerów, Elizeusz mi się naprzykrzał, mówię: Eli, idź sprawdzić, czy cię nie ma w tamtym pokoju. Poszedł i sprawdził. Przychodzi, mówi: nie ma. Takie są dzieci. Dzieci są, zacytuję, miotane, unoszone każdym powiewem nauki przez oszustwo ludzkie i przez podstęp prowadzący na manowce błędu. Właśnie takie są dzieci. Właśnie taki jest, można powiedzieć, świeżo upieczony chrześcijanin, który nie jest ugruntowany w Słowie Bożym. Który nie stoi jeszcze mocno na tej skale. Powtórzę jeszcze raz, to są dość dobitne słowa. Miotany i unoszony każdym powiewem nauki przez oszustwo ludzkie i przez podstęp prowadzący na manowce błędu. Nie każdy pokarm jest uczciwy, nie? Nie każdy pokarm jest uczciwy. Kupujesz sok? Myślisz sobie, o, świeżo wyciskany sok, a potem czytasz taki mały druczek, że to jest z zagęszczonego soku, albo że to jest z koncentratu, albo że to jest nektar. To miał być sok. Oszustwo! Tak? Wielkie litery. Sok. Ale okazuje się, że to jest zupełnie coś innego. I coś może wyglądać na dobry pokarm Słowa Bożego, a wcale nim nie być. Może zachowywać tylko pozory. Przykład z mojego życia. Nie pamiętam, czy to było tuż przed nawróceniem, kiedy zacząłem pojawiać się w tym kościele, czy tuż po nawróceniu. W każdym razie pewna osoba zadzwoniła do mnie i mówi: słuchaj, trafiłam na takie kazanie i tam usłyszałam, że tak naprawdę to chyba nikt nie pójdzie do piekła. Ja mówię, o, jak fajnie, to dobrze, że nikt nie pójdzie do piekła. Super, dla mnie dobra wiadomość, no bo nie muszę się stresować tym, nie? Nawet gdyby coś, no to nie pójdę do piekła. Dwa dni później dostaję telefon: słuchaj, chyba jednak to tak nie działa, trafiłem na inne kazanie. Okej. Myślę o tym, no rzeczywiście, Biblia mówi, że jednak są ludzie, którzy pójdą do piekła. Człowiek, który nie jest ugruntowany, jest bardzo, bardzo, bardzo podatny na to, żeby być unoszony to w lewo, to w prawo, nie? I chciałbym nie mieć przykładów takich ze swojego życia, ale niestety tak jest. Tak jest. Dopóki nie jesteśmy ugruntowani, jesteśmy podatni na to co czytałem. Ale nie musisz być miotany, jeśli wzrośniesz na obraz Jezusa, czytamy, tak? Niestety, jak mówiłem, jeśli ktoś nie jest ugruntowany, to może dać się oszukać i może dać się omamić. Kiedy przygotowywałem się do tego kazania, zdarzyło mi się obejrzeć w czasie tego przygotowywania dwie wypowiedzi w internecie na ten właśnie temat. I myślisz sobie, okej, to jest chrześcijanin z jakiegoś kościoła, odpalasz. Ale okazuje się, że jego nauka nie jest zgodna ze Słowem Bożym. Jak bardzo trzeba być uważnym. Jak bardzo ostrożnie trzeba stawiać kroki. Jak bardzo trzeba filtrować to, co się przyjmuje. Bo co się okazuje? Danie wygląda bardzo dobrze, ale tam jest ość na przykład. Tak? Albo jest coś, co tobie nie posłuży. Masz na to alergię. Musimy bardzo, bardzo, bardzo uważać. I większość dzieci rośnie zdrowo, prawda? Przyjmuje odpowiedni pokarm, rośnie, staje się potem dorosłymi i tak dalej. Ale czasami jest tak, że coś na tej drodze rozwoju staje i dziecko nie rozwija się tak, jak powinno. I tak też jest niestety z dziećmi duchowymi, można powiedzieć. Z nami, chrześcijanami. Nie zawsze ten proces rośnięcia i ugruntowania przebiega idealnie. Zobaczmy 1 Koryntian 3 rozdział. 1 Koryntian 3. Pierwszy Koryntian 3:1-3. Paweł pisze takie słowa. I ja, bracia, nie mogłem do was mówić jak do ludzi duchowych, ale jak do cielesnych, jak do niemowląt w Chrystusie. Karmiłem was mlekiem, a nie stałym pokarmem, bo jeszcze nie mogliście go przyjąć, a nawet teraz jeszcze nie możecie. Gdyż jeszcze jesteście cieleśni, skoro bowiem jest między wami zazdrość, kłótnie i podziały, to czyż nie jesteście cieleśni i nie postępujecie na sposób ludzki? Oczywiste jest to, że niemowlę nie przyjmie stałego pokarmu. Nieważne, jak dobrze wypieczesz tę karkóweczkę, jak pyszne purée zrobisz z ziemniakami, posypiesz, może być najpyszniejsze dla ciebie, ale podasz to niemowlakowi? No nie! To nie będzie dla niego dobre. On nie będzie w stanie w ogóle tego przyjąć, nie będzie w stanie tego zjeść. Najpierw trzeba przyjąć pokarm na tę porę. Idealnie jest tak, że podaje się dziecku mleko, przez jakiś czas ono wzrasta, można powiedzieć, tworzy się taki fundament, jeśli mówimy o sprawach duchowych, i w tym momencie możemy rozszerzać dietę, dodawać pokarm stały. Tak? Tak to przebiega idealnie. Najpierw mleko, Jeśli dziecko to przyjmuje odpowiednio, to wtedy dalsze etapy rozwoju jest dalszy wzrost. Pytanie, czym jest ten fundament? Zobaczmy w Hebrajczykach, w 6 rozdziale, list do Hebrajczyków 6, od 1 wersetu. Hebrajczyków 6, 1, 2. Hebrajczyków 6, 1. Dlatego zostawmy podstawowe nauki o Chrystusie i przejdźmy do tego, co doskonałe, nie zakładając ponownie fundamentu, którym jest pokuta od martwych uczynków i wiara w Boga. Nauka o chrztach i nakładaniu rąk, o zmartwychwstaniu umarłych i sądzie wiecznym. I teraz pojawia się pytanie. Jeśli ktoś nie jest ugruntowany w tym, że trzeba pokutować od martwych uczynków i wierzyć w Boga, to gdzie ty mu będziesz wyskakiwał z zagłębianiem się w Księgę Objawienia na przykład, tak? Gdzie jakieś bardziej złożone, trudniejsze do strawienia rzeczy? Jeśli ktoś jeszcze nie przyjął mleka, nie jest to dla niego pokarmem takim regularnym, który daje mu wzrost, to gdzie ta karkówka? Nie, po kolei. Czytamy, co jest fundamentem właśnie w tych pierwszych dwóch wersetach 6 rozdziału listu do Hebrajczyków. To się zaczyna od pokuty od martwych uczynków i wiary w Boga. Więc jak tłumaczyć dalej, skoro nie ma pokuty i wiary? Kiedy jest zastój, mleko się nie przyjęło, jest brak fundamentu, żeby budować dalej. Zobaczmy 5 rozdział tego listu. Kilka wersetów wcześniej, to jest Hebrajczyków 5:11. Czytamy tutaj, to jest o Jezusie. Wiele mamy o Nim do powiedzenia, a trudno wam to wyjaśnić, ponieważ staliście się ociężali w słuchaniu. Chociaż bowiem ze względu na czas powinniście być nauczycielami, znowu potrzebujecie, żeby was ktoś nauczył początkowych zasad słów Bożych. I staliście się ludźmi, którzy potrzebują mleka, a nie stałego pokarmu. Każdy bowiem, kto żywi się tylko mlekiem, jest niewprawiony w słowie sprawiedliwości, bo jest niemowlęciem. Natomiast pokarm stały jest dla dorosłych, którzy przez praktykę mają zmysły wyćwiczone do rozróżniania dobra i zła. Oni już mieli karmić innych. Już mieli być nauczycielami. A co się okazuje? Sami potrzebują nauki. Sami potrzebują podstawowej nauki, sami potrzebują mleka. Czytamy, są niewprawni w słowie jeszcze. Niewprawni w słowie, są niemowlętami. I jeśli po długim czasie cały czas jest się niemowlęciem w wierze, to znaczy, że coś jest nie tak z tym pokarmem, nie? Jeśli nie rośniesz, to co to znaczy? Albo nie jesz, albo jesz zły pokarm, albo źle przyjmujesz dobry pokarm. Jest jeszcze taka opcja. Nie przyjmujesz pokarmu, przyjmujesz zły pokarm, albo źle przyjmujesz dobry pokarm. Więc jeśli są takie zagrożenia, że można nie wzrosnąć, to jak się przed tym obronić? Co robić? Jak żyć, że tak powiem? Co zrobić, żeby się umocnić? Wrócę do tego, czym jest wzrost, że jest to upodobnianie się do Chrystusa. Więc jak to zrobić? Kiedy myślę o Jezusie, o Jego myśleniu, postępowaniu, bliskości z Ojcem, o Jego wierze, no to jest idealny wzór, idealny przykład do naśladowania. 14 werset. Natomiast pokarm stały jest dla dorosłych, którzy przez praktykę mają zmysły wyćwiczone do rozróżniania dobra i zła. Dorośli to są ci, którzy mają zmysły przez praktykę wyćwiczone do rozróżniania dobra i zła. Przez praktykę, przez różne doświadczenia, przez to, co przechodzisz, to również wymaga czasu, prawda? Nie przeskoczysz tego etapu. Piskle nie stanie się kurczakiem z dnia na dzień, niemowlak nie stanie się dorosły z dnia na dzień. Jesz, 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 rozwijasz się i stajesz się dorosły po pewnym czasie. Przez praktykę czytamy. Każdego dnia my stajemy przed różnymi wyborami, przed różnymi decyzjami. I każda z tych decyzji pomaga nam wyćwiczyć się, co jest dobre, a co złe. Ale jeśli nie będziemy mieli punktu odniesienia, to jak to zrobimy? Wiecie, ludzie niewierzący też mają przez praktykę zmysły wyćwiczone do rozróżniania dobra i zła w pewnym sensie, nie? Wiecie, tutaj na ulicach nie chodzą sami ludzie z maczetami, z piłami i odcinają sobie głowy czy coś. Względnie normalni ludzie, tak? Nie różnimy się niczym, idąc po ulicy. Nie wiedzą, jak się odpowiednio zachować, tak? Tak po ludzku. Więc czym się to różni od tego, co my robimy? Kiedy my praktykujemy rozróżnianie dobra i zła, a kiedy robi to ktoś inny? Otóż sprawa jest taka... Oj, chyba sobie wybiegłem do przodu, wiecie? Wrócimy do tego zaraz, dobrze? Wrócimy do tego zaraz. Nie chcę tutaj zburzyć tego, co jest budowane. Ale na pewno można się umocnić przez Słowo Boże. Czytamy w liście do Rzymian 10:17, że wiara jest ze słuchania, a słuchanie przez Słowo Boże. Tak? Wiara jest ze słuchania, a słuchanie przez Słowo Boże. I sprawa jest taka, że samo czytanie bez tej praktyki, czy rozwiniecie? Czy dziecko, które tylko je i leży, będzie się dobrze rozwijało? Raczej nie. Czy sama praktyka bez Słowa Bożego pomoże ci? Tak, dziecko, które się dużo rusza, a nic nie je, na pewno będzie silne. No nie będzie. Jeść i praktykować. To są dwie rzeczy nierozłączne. Samo czytanie i same czyny nie dadzą takiego wzrostu jak dwie te rzeczy razem, prawda? A jeśli właśnie mamy tutaj, wiara jest ze słuchania. Jeśli słuchamy rzeczy nieodpowiednich, to nie dziwmy się, że nasza wiara nie rośnie. To jest tak oczywiste. Michał miał nawiązanie do Mateo. Ja będę miał nawiązanie do innego muzyka chrześcijańskiego. Zacytuję takie słowa. Uważaj, co czytasz, co pakujesz do głowy. Jaki wpływ ma na ciebie twój tekst źródłowy? Nie? Uważaj! Musisz być wyczulony, bo to ma wpływ na ciebie. To, co przyjmujesz, ma wpływ na ciebie. Jeśli słuchasz brudu, no ej, to nie będziesz wzrastał tak, jak powinieneś. Zobaczmy Ewangelię Łukasza, 17 rozdział. Łukasz 17, 6. Ewangelia Łukasza 17, 6. Pan odpowiedział: gdybyście mieli wiarę jak ziarno gorczycy i powiedzielibyście temu drzewu morwy, wyrwij się z korzeniem i przesadź się do morza, usłuchałoby was. I teraz jest pytanie. Co to znaczy, że wiara jest jak ziarno gorczycy? Bo wiecie, ziarno gorczycy wcale nie jest jakimś wielkim ziarnem, nie jest wielkim nasionem. To jest bardzo małe ziarno. Bardzo małe. Czy więc chodzi o to, że mamy mieć małą wiarę? Mamy mieć słabą wiarę? Taką, którą łatwo zgubić? Którą wiatr nosi na lewo i prawo? Nie, myślę, że należy się przyjrzeć temu, co dzieje się z czasem temu ziarnu. Wiecie, że małe ziarno przeistacza się w wielkie drzewo. Z czasem rośnie, 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 rośnie. Rozłożyste, piękne drzewo. Z takiego małego ziarenka, z takiego małego nasiona. Wiara nasza nie powinna być mała, a ciągle rozwijająca się. Musimy pamiętać o tym, jeśli chcemy wzrastać w Panu, że ten etap, na którym my jesteśmy, to jeszcze nie jest koniec. To jest trochę mało wygodne, ale myślę, że to jest prawda. Nie powinniśmy być nigdy w pełni usatysfakcjonowani etapem wiary, na którym jesteśmy. Powinniśmy zawsze chcieć wzrastać. Czy już jesteś jak Jezus Chrystus? Nie widzę żadnych rąk podniesionych, bardzo się cieszę. Ja też nie podnoszę ręki. Mamy dalej pole do poprawy, prawda? Do rozwijania naszej wiary, więc róbmy to. Jak to ziarno gorczycy, które zamienia się w krzaczek, potem w młode drzewo i potem w potężne drzewo. Tak? I Jak mówiłem, zgłębiajmy Jezusa, Jego miłość, pokorę, zabieganie o Boże sprawy. A jak można zagłębiać? Tylko na tyle, na ile znamy, jak mówiłem, prawda? Powinniśmy pamiętać o Bożych dziełach. W liście do Hebrajczyków w tym 5 rozdziale czytaliśmy, że ze względu na czas oni już powinni być na innym etapie, tak? Jeśli my cały czas zapominamy, co Bóg uczynił, jak On działa, to też będziemy się musieli co chwilę cofać, żeby sobie to przypominać, tak? Ale kiedy będziemy w tym ugruntowani, to będzie łatwiej stawiać kolejne i kolejne kroki. Również nie powinniśmy zatwardzać serca. Co to znaczy? Idzie pokarm, dobry pokarm, którego ty potrzebujesz, a ty mówisz, nie chcę, niedobre, nie smakuje mi. Zatwardzasz serce, zamykasz się na ten pokarm. Nie będziesz rósł, jeśli nie będziesz przyjmował pokarmu. To jest oczywiste. Więc kiedy jest czyste słowo, to nawet kiedy ono ci nie smakuje, przyjmuj je. Nawet kiedy nie wydaje ci się wielce apetyczne, jest ci potrzebne. Jest ci potrzebne, bo musisz się posilać tym słowem. I teraz przeczytałem, powiedziałem praktycznie całą listę rzeczy, które można robić, żeby wzrastać. I to wszystko tak trochę opiera się na tym, że my musimy coś, my powinniśmy coś, nie? Więc pojawia się pytanie, czy my sami z siebie możemy dać sobie wzrost duchowy? Czy my sami z siebie możemy budować swoją wiarę? Dobre pytanie, nie? Zobaczmy drugi list Piotra, 1 rozdział, 2-3 wersety. Czyli 2 Piotra 1:2-3. Łaska i pokój niech się wam pomnożą przez poznanie Boga i Jezusa naszego Pana. Jako że Jego boska moc obdarzyła nas wszystkim, co potrzebne do życia i pobożności, przez poznanie Tego, który nas powołał do chwały i cnoty. Boska moc obdarzyła nas. Obdarzyła nas wszystkim, co potrzebne. Jeśli obdarzyła Cię wszystkim, co potrzebne, to co Ty jeszcze musisz dołożyć? Wszystkim, co potrzebne. W liście do Filipian czytamy, ten, który rozpoczął w was dobre dzieło, dokończy go do dnia Jezusa Chrystusa. Znowu, nie nasze działanie, nie nasza zasługa, nie nasza zasługa, ale kogo? Tego, który rozpoczął dobre dzieło. 1 Koryntian 3:6-7. Też w tym temacie, 1 Koryntian 3 rozdział. Od 6 do 7 wersetu. Ja siałem, Apollos podlewał, ale Bóg dał wzrost. Tak więc ani ten, który sieje, ani ten, który podlewa, nic nie znaczą, tylko Bóg, który daje wzrost. Wrócę tutaj do przykładu z ziarnem gorczycy. Tu nawet nie jest wspomniana rola tego ziarna gorczycy. Jakiegoś ziarna, tak? Ten, który sieje, ten, który podlewa. Nie. Bóg daje wzrost. Czytamy, to co wcześniej, to nic nie znaczy. Tylko Bóg, który daje wzrost. To jest Jego zasługa. I nie ma się co dziwić, bo to On zrodził nas z ducha, tak? W liście, w Ewangelii Jana w 3 rozdziale czytamy o tym, że musimy się na nowo narodzić. I to narodzenie już od początku nie jest z nas. Tylko jest z ducha. Więc jak my możemy w naturze duchowej coś my sami uczynić? My ludzie, nie? Więc powiedziałbym tak, że odpowiedzialność za twój wzrost jest po twojej stronie, ale dzieło wzrostu jest po stronie Boga. Odpowiedzialność jest po twojej stronie. To ty musisz tak prowadzić swoje życie, żeby ten wzrost był możliwy, to ty musisz Bogu powiedzieć tak i schylać swoją głowę przed Nim. Pozwalać Mu się prowadzić. Ale wtedy On będzie prowadził i On da wzrost. I to jest Jego dzieło, Jego zasługa, ale nie odbiera to odpowiedzialności nam. Pamiętajmy. bo to jest chyba to, z czym wybiegłem wcześniej, że niewierzący również podejmują decyzje, tak? Ale w jaki sposób nie przekłada się to na ich wzrost duchowy, prawda? A w momencie, kiedy robi to ktoś narodzony z ducha, to wtedy Bóg wykonuje swoją pracę, Bóg daje wzrost. Wzrost to pozwolenie Bogu na wykonanie Jego pracy, bo tylko On może to uczynić. Ty się nie podlejesz. Ty nie będziesz siebie przycinał, tak? Doglądał. Nie, nie dasz rady. Bóg daje wzrost. I chciałbym was zostawić z kilkoma pytaniami. Po pierwsze, na jakim etapie ty jesteś? Tak sobie pomyśl. Czy jestem na etapie niemowlaka? Jeśli tak, to okej. Nie jest źle być na etapie niemowlaka. Źle jest nie rosnąć. Więc jeśli jesteś na etapie niemowlaka, to czy naprawdę skosztowałeś, że Pan jest dobry? Skosztuj, jak dobry On jest. Skosztuj Jego słowa. Czy pragniesz tego słowa? Czy inne rzeczy bardziej Cię ciągną? Czym się karmisz? Czy z tym mlekiem? Czy tym fast foodem? Co sadzasz w siebie? Może już jesteś takim czterolatkiem, opitym tym mlekiem, taki ulany. Już powinieneś jeść coś innego, ale ciągle pijesz to mleko, nie? Może czas zagłębić się. Może czas na rozwój, może czas na praktykę, jak czytaliśmy, tak? Nie tylko przyjmować, ale zacząć coś robić. Każdy z nas musi sobie sam odpowiadać na to. Może powinieneś już być wyćwiczonym, a tak nie jest. Może potrzebujesz jeszcze raz mieć ten fundament położony, te podstawowe rzeczy. Jeśli potrzeba, nie wstydź się. Trzeba do tego wrócić, podładować się mlekiem i wtedy ruszyć dalej. Ale musisz się zastanawiać, w jaki sposób dbasz o swój rozwój duchowy. Czy w ogóle on jest dla ciebie ważny? Czy jest dla ciebie ważne, żeby twoja wiara rosła, żebyś zbliżał się do Boga? Czy ten etap, na którym jesteś, jest dla ciebie okej? Bo dostaję mleko, które jest smaczne i ja nie muszę nic robić. Pamiętajcie, że wiara ma być jak ziarno gorczycy. Rosnąć i stawać się większa i większa z dnia na dzień. Amen.